Radiowo-naukowo.
Justyna Natter, pani optometrystka w naszym studiu. Państwo szczegółowo pytając, mając różne wady wzroku, na przykład ktoś ma jaskrę, czy może korzystać ze smartfona, czy nie. To są też pytania takie szczegółowe, bo też ktoś ma różnego rodzaju wady, między innymi związane z i potwierdzone przez USG, że jedna z tętnic mózgu jest zajęta w 70%.
No tak, tylko to są już takie, wiecie państwo, tematy, których raczej nie rozwiążemy na antenie. To jeśli już, to by trzeba było rzeczywiście porządne badania zrobić, bo takie pytania, ja nic o nikim nie wiem, też jestem optometrystą, to pewnie powinien być okulista, który się zajmuje tego typu sprawami. Ale jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości takie, żeby indywidualnie, to ja oczywiście chętnie pomogę, z tym, że myślę, że nie na antenie, no bo to nie mamy tutaj tyle czasu.
Ale to są historie, z którymi należy się zgłosić do okulisty lub optometrysty.
Oczywiście.
Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Tak, odpowiemy.
Dzisiaj rozmawiamy edukacyjnie o tym, że rzeczywiście coś się takiego dzieje, że masowo tracimy wzrok. Masowo tracimy wzrok, no właśnie przez obcowanie z ekranami i od tego świata smartfonowego i komputerowego ciężko się wyzwolić, bo kiedyś było tak, no jaką pracę pan wykonuje, jak byłem dziennikarzem, tak, radiowym, no to nie pracowałem z ekranami, a teraz cały czas właściwie moja praca polega na tym, że mam przed sobą ekran. Ty kiedyś opowiadałeś o tym, że nawet pielęgniarka, tak?
No przecież jak przychodzą do mnie pacjenci, mam też lekarzy pacjentów i rozmawiamy sobie, nawet sobie tak żartujemy w tym wywiadzie medycznym, bo ja właśnie zanim się zapytam o zawód i też nie robię tego ze wścibskości, tylko dlatego, że jest mi to potrzebne do później ewentualnego rekomendowania produktu czy jakiegoś tam rozwiązania, które będzie potrzebne, bo wszystko ma znaczenie, no to właśnie pacjenci mówią, że no głównie siedzę przy komputerze, bo ja jestem lekarzem, no i głównie z komputerem, więc no wszyscy mają ten problem, no większość właściwie.
I jeden z problemów, no to zmęczenie mięśni wzroku, które potem nie potrafią dobrze pracować, no bo
tak,
są przeciążone.
Nie potrafią się rozluźnić. Ten problem właśnie tego, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, że rozmazuje nam się dal, wynika z tego, że to oko nie potrafi rozluźnić tych mięśni wewnątrzgałkowych i ma problem z rozluźnionym spojrzeniem, bo dla oczu dal powinno być takim właśnie rozluźnionym spojrzeniem, a jest taki przykurcz tego mięśnia w środku, że jak chcemy, to tak jakbyśmy mieli przykurcz właśnie, ja przepraszam za tę analogię wiecznie do bicepsa, ale jakbyśmy mieli przykurcz mięśnia, no to też nie możemy rozluźnić ręki i jej wyprostować, no bo jest ten przykurcz i tam jest dokładnie to samo, tylko dla oka to rozluźnienie tej ręki to jest to spojrzenie w dal.
I przynajmniej po 20 minutach spójrzmy w dal przez chwilę, niech ta dal będzie rzeczywiście dalą, a nie ścianą na przeciwko. No ale są też inne sposoby rozluźniania mięśni. Mówi się o ogrzewaniu na przykład, że dobrze zrobić sobie taki okład ogrzewający.
To trochę skaczemy do innego tematu, bo ogrzewanie powiek nie tyle nam rozluźnia mięśnie, oczywiście to relaksacyjnie tak na, w ogóle na buzię, na twarz, to super, jak się ciepłe kompresy robi. Natomiast w optyce, w optometrii, w okulistyce ciepłe kompresy na oczy nie służą stricte wyłącznie do tego, żeby tam nas relaksować, chociaż też oczywiście bardzo. Natomiast my ciepłe kompresy zalecamy też między innymi po to, żeby rozrzedzały wydzielinę, która jest produkowana przez gruczoły, które znajdują się w powiekach. Czyli nie tyle o same mięśnie nam chodzi, co chodzi nam o gruczoły, które znajdują się w powiekach. To są gruczoły Meiboma. W dużym, bardzo dużym uproszczeniu te gruczoły produkują tłuszcz. I ja się zawsze śmieję, że to jest ten pożądany tłuszcz w naszym organizmie. Ten tłuszcz wchodzi w skład łez, czyli jak my mrugamy powiekami, to rozprowadzamy łzy po powierzchni oka. I ten tłuszcz jest najbardziej zewnętrzną warstwą łez, który zapobiega odparowywaniu łez z powierzchni oka. Więc jeżeli coś się z tymi powiekami dzieje, są na przykład właśnie te gruczoły pozatykane i jest problem z tą wydzieliną, z prawidłowym jej wydzielaniem, no to mamy potem taką reakcję łańcuchową, że dochodzi do zespołu suchego oka przez to właśnie, że mamy niedobór tłuszczu, a jak jest niedobór tłuszczu, to łzy szybciej odparowują z powierzchni oka i jest takie mrugnięcie i po kilku sekundach tam jest ten film łzowy z powierzchni oka się przerywa. A nasza powierzchnia oka wcale nie jest gładka. bez łez. Dopiero łzy sprawiają, że ona się wygładza i dzięki temu my widzimy wyraźnie.
No bo to też jest współczesny problem, że kiedyś suche oko to był problem ludzi w zaawansowanym wieku, tak? Ludzi starszych, a teraz to pojawia się jako problem już u dzieci.
Tak, u dzieci, no bo dzieci
i
właśnie nie mrugają.
To też spowodowane jest spoglądaniem w te ekrany.
Tak, tak, dlatego, że jak patrzymy, jak skupiamy na czymś wzrok, to mrugamy kilkadziesiąt nawet raz rzadziej niż tak jak my tutaj, bo nas słuchacze nie widzą, ale my na siebie patrzymy, więc my sobie tu mrugamy swobodnie, ale jakbyś w tym momencie czytał to, co napisał słuchacz tutaj tego SMS-a, to zaczynasz skupiać wzrok na tym, co czytasz i przestajesz mrugać. A wtedy, jak przestajesz mrugać, to ten film łzowy rozprowadzony po oku po mrugnięciu zaczyna wysychać. No i to jest też taki bardzo częsty objaw u pacjentów. Można to u siebie zaobserwować. Czy zdarza się tak, że widzenie poprawia się po mrugnięciu, a chwilę po mrugnięciu się rozmazuje? Bo to też jest taki objaw tego, że coś może być nie tak z odparowywaniem łez z powierzchni oka.
No dobrze. Pytanie w takim razie, dygresja. Za chwilę do suchego oka wrócimy, ale pytanie jest, ktoś tu ma wadę plus 2,5, 2,75. No i pracuje cały czas przy komputerze. Stara się robić przerwy, ale wiadomo, jak to w pracy, nie zawsze jest to możliwe. Bez okularów to nawet niczego na wielkim telewizorze nie oglądam, bo mi wszystko się rozjeżdża. Najchętniej bym wadę laserowo zdjęła, ale z tego, co słyszałam, musi się ona utrzymywać przez długi czas na jednym poziomie. No też chcielibyśmy pójść na skróty i zrobić sobie laserową korekcję wzroku.
Może jeszcze nawiązując do tego, co, bo to pani, tak? Pani napisała.
Tak.
Może nawiązując do tego, co pani napisała, z plusami jest w ogóle troszeczkę trudniej niż z minusami, dlatego że w zależności też, jaki to jest wiek pacjenta, bardzo często jest tak, że część tej wady plusowej jest ukryta, że ta, którą mamy w okularach, to jest ta jawna część dalekowzroczności. Ja w ogóle też, przepraszam za taką szybką dygresję, zawsze mówię, że w Polsce nazwa dalekowzroczności jest trochę myląca, bo my mamy na plusy nazwę dalekowzroczność albo w ogóle nadwzroczność, to już jak nadwzroczny, to jakby przez ściany widział, a to nie ma w zasadzie za dużo wspólnego z tym, że jak ktoś ma plusy, to na pewno dobrze widzi dal, bo jak ktoś ma plus 3, plus 4, plus 5, to ta dal też będzie niewyraźna. Więc to nie do końca jest tak, że dalekowzroczność mówi o tym, że daleko widzimy wyraźnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w zależności od wieku, rzeczywiście wartość korekcji musi być stabilna przez dłuższy czas, żeby móc zrobić jakikolwiek zabieg chirurgiczny, jeśli chodzi o korekcję oczu. Natomiast to, co ja zawsze rekomenduję swoim pacjentom, jak ja już zrobię pełne badanie i wiem, że na przykład, no powiedzmy, tu warunki gabinetowe są spełnione, to ja zawsze mówię, żeby mimo wszystko najpierw, zanim zaczniemy się decydować, zastanawiać, pójść na te kwalifikacje do jakiegokolwiek zabiegu i zobaczyć, czy się w ogóle kwalifikujemy, bo często jest tak, że pacjenci latami odkładają na przykład jakieś fundusze na te zabiegi albo, nie wiem, planują, już się nastawiają i w ogóle i potem idą i dostają taką przykrą informację, że na przykład nie ma kwalifikacji, bo jest dosyć dużo też rzeczy, które dyskwalifikują pacjenta. No plusy jest też dużo łatwiej zakwalifikować, bo tam jak jest konkretnie wartość minusa, to w minusie po prostu jest ta wartość do korekcji, no a plus bardzo lubi być ukryty częściowo.
No to umówmy się dzisiaj, że dzisiaj mówimy o higienie wzroku i od tego zacznijmy, a potem idźmy na te zabiegi, dobrze?
A poza tym jeszcze, jeśli mogę, to są już alternatywne metody do laserowej korekcji wzroku, więc w razie czego proszę się nie skupiać tylko na laserze.
Krótkie hasło, a mianowicie?
Krótkie hasło, no, na przykład są wszczepy soczewek fakijnych, załóżmy. Ale to mówię, nie rozwijajmy tematu, bo tutaj
nie rozwijamy w takim tematu. Mówimy o wysuszaniu rogówki, tak? Gdy patrzymy w ekran, to nie mrugamy, a powinniśmy mrugać przynajmniej 12 razy chyba tam na minutę.
Tak, z tego powodu też dzieci mają właśnie problem z suchym okiem. Więc trzeba, ja wiem, że to brzmi dla niektórych zabawnie, bo ja to też piszę często w karcie pacjenta. Mówię, teraz będzie coś zabawnego, ale jest szalenie ważne. Regularne, pełne i świadome mruganie. I wiem, że to brzmi tak jak, no bo mam regularnie mrugać, ale najlepiej sobie jakąś fiszkę na ekran nakleić.
Mrugaj.
I przez jakiś czas, bo to jeszcze musi być takie mrugnięcie, często też ludzie nie domykają tych powiek. To musi być takie mrugnięcie, gdzie my czujemy, że te powieki się ze sobą połączyły i wtedy się tak robi mokro na oku. Więc, no żeby troszeczkę tego popilnować, a potem wchodzi
no
to
wiesz, my mrugamy najczęściej, gdy już te oczy zaczynają nas piec, szczypać tak.
No ale te kompresy, w ogóle może od razu przejdźmy od tych kompresów do tej higieny brzegów powiek, bo też mieliśmy o tym porozmawiać. Z tymi kompresami to jest tak, że o tym się dosyć mało mówi, ale kompresy raczej powinny być po prostu wykonywane. Tak samo jak ta higiena brzegów powiek. To nie tak, że dopiero jak się nam pojawia jęczmień albo jakieś stany zapalne tych powiek albo cokolwiek tam nam przeszkadza, tylko w ogóle dla relaksu wieczorem 15 minut, ciepły, tylko uwaga, suchy kompres, nie rumianek, nie herbatki, ciepły, suchy kompres na powieki 15 minut. Ta temperatura to powinno być około 38-40 stopni. No i ta higiena brzegów powiek, żeby sobie te brzegi powiek tam wyczyścić z tych wszystkich...
Wyczyścić?
Panowie też.
Jak?
Panowie też. No bierzemy sobie płyn taki tam dedykowany do higieny brzegów powiek na wacik i tak robimy, jakbyśmy robili demakijaż. Nawet jak nie robimy makijażu. Ale tylko, że to trzeba i rano, i wieczorem.
Mężczyzna powie teraz...
Ja wiem, co mówią panowie.
Że to będzie śmiesznie wyglądało, no jak ja mam teraz leżeć, jak te panie z ogórkami na oczach na przykład.
No nie,
tak,
właśnie nie ogórki. Nie ogórki. Ciepły, suchy kompres. No i do tego właśnie ten płyn i oczyszczamy. Tak jakbyśmy chcieli rzęsy wytrzeć. Kiedyś taki nabyłam na takim fajnym kongresie, na którym padło takie hasło, że dawniej nie myto zębów i w wieku 40 lat trzeba było je wyrywać, a powiek nadal nie myjemy i dlatego jest to, co jest. No, tak to wygląda.
Generalnie myśli się tak powszechnie chyba, tak? A może to jest męski punkt widzenia, z kobiecego to wygląda inaczej, zupełnie inaczej, że należy umyć oczy, tak? Jak myjemy twarz, to przy okazji jak gdyby myjemy oczy i na tym się sprawa kończy i zaczyna.
Najczęściej to jest takie ochlapanie oczu.
Oho, no tak.
No tylko, że tym ochlapaniem oczu nie wymyjemy wszystkich tych właśnie, że tak powiem, naleciałości, które zostają pomiędzy rzęsami. No bo jak się rano budzimy, mamy te jakieś właśnie śpiochy, nieśpiochy, tam jest kurz, tam jest tej trochę wydzieliny. No to oko się oczyszcza też przez sen.
Ale z drugiej strony rano podobno też bardzo mocno i wyraźnie widzimy ten efekt suchego oka, że niby spaliśmy 8 godzin nawet, a czujemy, że jesteśmy niewyspani, bo oczy nas bolą, pieką i zanim ich nie opłuczemy, no to czujemy się po prostu fatalnie
to często wynika też z tego, że rogówka rano budzi się bardzo niedotleniona, bo my mamy przez sen zamknięte oczy, zamknięte powieki, więc z rana jak otworzymy to pierwsze otwarcie oczu, to też jest dla rogówki informacja, ona nareszcie mam trochę tego tlenu, nie? Stąd też, bo na przykład naczynia krwionośne, jak mamy przykrwione oczy, to naczynia krwionośne transportują tlen, więc one transportują ten tlen nie bez powodu. O, może tu byśmy przy okazji, jak już weszłam na to, przepraszam za znowu kolejną dygresję.
Proszę.
Jak już weszłam na czerwone oko, żeby absolutnie nigdy sobie nie wybielać oczu kroplami. Żadnego na czerwone oko, czerwone coś tam. Nie wybielajmy oczu kroplami, które mają wybielić oczy, bo jeżeli mamy przekrwione...
Są krople wybielające oczy?
Tak. I je się reklamuje, że tam po ciężkiej nocy, po ciężkim dniu, nie wiem, na czerwony dywan, nie wiem, na jakieś zdjęcia, wyjście, coś tam. To jest... Nie wiem, czy mogę tutaj składniki konkretne wymieniać, ale tetryzolina jest najczęściej w tych kroplach i ona obkurcza naczynia krwionośne. I takie obkurczanie naczyń krwionośnych potem może mieć efekt odwrotny do zamierzonego i jeszcze może pogłębić problem. Jeżeli oczy są przekrwione, to znaczy, że one mają jakiś powód, dlaczego są przekrwione. Trzeba rozwiązać ten problem, wyeliminować ten powód, a nie wybielać oczy.
Wszystko jasne. Chociaż przyznam, że zanim mówiłem o takich rzeczach, nie słyszałem, jak wybielanie oczu. Skóry to proszę bardzo, tak? To słyszałem. Chociaż u nas to idzie w drugą stronę, tak? Raczej przyciemnianie skóry i stosowanie chemii. No to masaż jeszcze podobno oczu jest dobrą sprawą.
I tak, i nie, bo masaż oczu brzmi, jakbyśmy mieli sobie masować gałki oczne, więc może od razu bym chciała tutaj bardzo, bardzo mocno podkreślić, że nie masujemy gałek ocznych. Przez powieki też nie.
Ale aż się chce pomasować oczy, bo gdy mamy je zmęczone, no to zamykamy
trzemy
po powiekach. Tak.
Tak. No i tarcie oczu też jest bardzo niebezpieczne dla oczu, bo może generować odkształcanie się rogówki. Rogówka jest bardzo, czyli ta nasza przednia powierzchnia oka jest bardzo plastyczna i takie systematyczne tarcie tej rogówki może nam właśnie indukować jakiś wzrost astygmatyzmu, może ją tam podrażniać bardziej i może jeszcze większe później konsekwencje. Jest takie w języku angielskim powiedzenie no rub, no cone, czyli nie trzyj, nie będzie stożka rogówki. Stożek rogówki to już jest problem, bo astygmatyzm nie jest chorobą, jest wadą wzroku do korekcji, ale stożek rogówki jest już chorobą, którą no, dosyć trudno się później leczyć.
Myślę, że to jest inaczej, że jak sobie te oczy potrzemy, no to my je pomasujemy i ten masaż zrobi im dobrze.
Nie, nie. Jeśli mamy coś masować, to powieki. Ale powieki masujemy zawsze tak, żeby nie masować powierzchni oka. Czyli albo patrzymy w górę i masujemy dolną powiekę, albo gdzieś na boki i górną. Natomiast masaże to, jak już rzeczywiście ktoś nam stwierdzi, że z tymi gruczołami Mayboma tam coś jest, że trzeba je mocno podstymulować.
Teraz się zdziwili, że jest dolna i górna powieka, bo wydaje się, że tylko ta górna pracuje.
Nie,
tak?
Dolna też jest.
Jedzie, ale dolna też.
Obie pracują.
Tylko leniwsza, tak?
Nie, ona też ma swoją funkcję.
W ten sposób,
ma swoją funkcję.
No to dobrze. Częste mycie, jeżeli chodzi o oczy, nie skraca życia, ale robi nam dobrze.
Robi dobrze.
603-06-06-06. Nasz SMS-owy numer jest na nadal jeszcze przez chwilę w naszym studio. No i teraz. Pani optometrystko, zaglądnijmy do internetu. Okaże się, że wszystko to, o czym pani teraz opowiadała i mówiła, możemy załatwić jednymi okularami. Tam są takie reklamowane, tak? Jedne, drugie, trzecie. Że jeżeli chodzi o to promieniowanie UV, no to możemy sobie kupić tak różowe czy pomarańczowe okulary i nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o ostrość widzenia, no to po co chodzić do jakiegoś okulisty, optometrysty, jak możemy to sobie zrobić jednymi uniwersalnymi okularami?
Czyli teraz trzy tematy, dla osoby, która nie umie bez dygresji, trzy tematy na raz rzucone, tak. I takie ciężkie. Jak ja mam to zmieścić w czasie?
Mamy 5 minut,
drugą audycję
niecałe, zrobić. Tak.
Od czego zacząć?
Od początku.
Co było na początku?
Na początku były te różowe, pomarańczowe okulary.
Pomarańczowe, to mój ulubiony temat.
Tak.
Pomarańczowe okulary. Pomarańczowe okulary są troszeczkę marketingowo rozbujane w internecie, bo nam się wmówiło, że bez nich to w ogóle praca wieczorem to jest... Ja bym powiedziała tak. Jeżeli my rzeczywiście chcemy... Nie ma na ten moment takich naprawdę potwierdzonych badań naukowych, które by mówiły, że cyfrowe zmęczenie wzroku wynika wyłącznie z tego, że świeci nam światło niebieskie. To jest cała grupa tych problemów, czyli to, że siedzimy, mamy ten telefon czy komputer bardzo blisko, że nie mrugamy, że to są godziny wieczorne, kiedy nasz mózg, nasz organizm powinien odpoczywać, no i że mamy ten ekran. W ekranach są wszystkie te metody, tam jakiś night shift, te możliwości wyłączenia światła niebieskiego, ale nawet jak wyłączymy światło niebieskie, to nam nie rozwiązuje problemów, bo nadal bodźcujemy sobie cały układ, nadal nie mrugamy, nadal mamy zmniejszoną odległość od oczu i nadal mamy napięcie akomodacji. Więc jak
i siedzimy
jest...
w fotelu zgarbieni.
Tak, a powinniśmy odłożyć ten telefon, odłożyć pracę. Ja wiem, że to się łatwo mówi, no bo dzisiaj jesteśmy wszyscy zapracowani. No ale z jednej strony pytanie, czy to praca jest ważniejsza, czy nasz dobrostan jest ważniejszy. Chociaż to też jest taki temat rzeka, można by tu rozwijać kolejną audycję.
Dziecku powiemy z nad telefonu, czy z nad ekranu, powiemy nie patrz w ten komputer.
No i właśnie z dziećmi też jest taki, to już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że z dziećmi to też jest taki problem, że dzieci patrzą na dorosłych. No i dorośli są przyklejeni do ekranów. No to jak to dziecko ma nie być przyklejone, jak dorośli wszyscy dookoła też są. Więc
internet też ma chyba swoje dobre strony, też dygresja.
Oczywiście.
W takim razie. Jestem
Oczywiście.
Mistrzem dygresji, również jak ty, bo czytałem taką receptę, dobre zalecenie, tak? Mhm. Że dziecko powinno spędzać na dworze przynajmniej 2 godziny
tak,
dziennie.
Tak, to jest jedna z tych zasad, które zawsze rekomendujemy, jak dziecku rośnie krótkowzroczność i to jest jedna z takich kluczowych, takich fundamentów, żeby właśnie hamować progresję krótkowzroczności. Oczywiście jest mnóstwo metod jeszcze optycznych, na przykład soczewki do hamowania progresji krótkowzroczności, ale jednym z takich najważniejszych tematów jest właśnie minimum 2 godziny dziennie na świeżym powietrzu.
I niech pójdzie w piłę, pogra, tak, posiedzi tak, na trzepaku.
Nawet na spacer, tam, na spacer. Cokolwiek. Mm-hmm. Cokolwiek.
Ale nie, że ale na ławce, że nie na ławce, czy na schodkach pod blokiem z telefonem.
Tak, nie, tak, tak nie.
No to są jeszcze takie okulary, które rzeczywiście są...
Do wszystkiego.
Są
nie, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego.
Tak,
nie, proszę, nie. Jeżeli potrzebujemy rozwiązać jakiś konkretny problem, to najważniejsza jest rozmowa, znaczy oczywiście pełne badanie wzroku najpierw, żeby wiedzieć, jaki problem mamy rozwiązać, ale później w dzisiejszych czasach optyka jest szalenie rozwinięta technologicznie, konstrukcyjnie i jedyne, co potrzebujemy, to takiej szczerej rozmowy z optykiem, żeby powiedzieć, czy nawet z optometrystą, bo ja już o tym w gabinecie rozmawiam z pacjentami, żeby wiedzieć, jaki problem mamy do rozwiązania i czym możemy go rozwiązać. Mamy całą masę filtrów krawędziowych, mamy całą masę filtrów, powłok antyrefleksyjnych do różnych sytuacji. Mamy produkty przeznaczone do jazdy samochodem, mamy produkty przeznaczone i konstrukcyjnie, i jeśli chodzi o filtry do pracy przy komputerze. Naprawdę gama produktów optycznych jest w tej chwili ogromna, tylko trzeba o tym porozmawiać i trzeba powiedzieć, czego potrzebujemy. Oczywiście optyk też powinien zadać odpowiednie pytania, czytania przy wykonywaniu okularów. Natomiast można naprawdę dzisiaj zaopatrzyć wiele problemów, jeśli chodzi o optykę, ale nie w jednych okularach.
Jak to się stało, to wrócimy do samego początku naszej rozmowy, że pani Justyna tak bardzo lubiła tą część optyczną fizyki w szkole średniej. Te wszystkie kąty badania, odbicia, te rozszczepienia, tam, światła.
A to jest akurat, zasługa mojej pani od fizyki, z pani Joanny Zdroik ze Świnoujścia, ze szkoły. Jak się pojawiła na fizyce właśnie część optyczna, zwierciadła, soczewki. To nie wiem, dlaczego tak było, ale po prostu mnie to tak bardzo kręciło. Ja pamiętam, pozdrawiam moją przyjaciółkę Olę ze Świnoujścia, której rysowałam kredą na chodniku, jak to powinno lecieć, bo uczyłyśmy się razem do klasówki. I jak przychodzi promień światła, jak się odbija od zwierciadła, jak przychodzi przez soczewkę, i tak już zostało. Ale ja o optometrii, jak szłam na optykę okularową we Wrocławiu, to nie wiedziałam. Dopiero potem okazało się, że można badać wzrok, można być optometrystą. I z tej optyki okularowej przeszło później w optometrię. Ale te 12 lat temu, bo ja wczoraj miałam rocznicę 12 obrony magistra, to te 12 czy 10 lat temu nikt o optometrii nie wiedział.
A dla mnie to było zawsze takie trudne i skomplikowane, a szczególnie optometrię. Te obrazki, że ta ryba pod wodą widzi inaczej, niż ty to sobie wyobrażasz, tak?
Te ryby w ogóle widzą inaczej, ale pod wodą widzimy inaczej.
Że to światło inaczej się załamuje. Tak,
współczynniki na powierzchni. Dokładnie tak.
Dla mnie można się załamać, a dla niej to całe szczęście. Justyna Natter, optometrystka, edukatorka, autorka bloga Dbaj o wzrok. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Włodzimierz Raszkiewicz, do miłego, do usłyszenia.